Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...26 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Magazyn rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Powiemy o spotkaniu Benedykta XVI z prezydent Filipin oraz posuwającym się do przodu procesie beatyfikacyjnym Wandy Malczewskiej. Naszym gościem będzie siostra Maria Franciszka Stępniewska, Felicjanka. A rozmawiać z nią będę o niełatwej posłudze głoszenia Ewangelii w Rosji. Od roku pracuje ona w Niżnym Nowogrodzie. W tym trzecim co do wielkości mieście Rosji jest tylko jeden malutki kościół katolicki. Zanim powstał, przez lata była w nim stajnia.
Kwestia zniesienia kary śmierci, dialog katolicko-muzułmański oraz konieczność zaszczepienia wartości chrześcijańskich w codziennym życiu znalazły się w centrum spotkania Benedykta XVI z prezydent Filipin. Papież z zadowoleniem przyjął decyzję Glorii Macapagal Arroyo, która w sobotę podpisała ustawę uchylającą karę śmierci. Po audiencji prezydent modliła się przy grobie Jana Pawła II.
Jak informuje w specjalnym komunikacie rzecznik prasowy Watykanu, prezydent Arroyo zilustrowała Ojcu Świętemu nowe prawo znoszące najwyższy wymiar kary. Przedstawiła mu także projekt reformy konstytucji dążący do bardziej harmonijnego rozwoju Filipin, zwracając szczególną uwagę na najbiedniejszych mieszkańców kraju. W czasie 20-minutowego spotkania nawiązano także do perspektyw dialogu z muzułmańską ludnością Filipin. Mówiono też o nadziejach związanych z procesem pojednania narodowego. Na zakończenie prezydent Arroyo wskazała, że wartości chrześcijańskie, które uznaje większość Filipińczyków, znajdują w tym kraju swój wyraz i poparcie także w państwowej legislacji.
W darze papieżowi prezydent przekazała to, co, jak podkreśliła, wyraża wiarę Filipińczyków. Obok tekstu ustawy znoszącej karę śmierci ofiarowała Benedyktowi XVI reprodukcję figurki Matki Bożej z Guja. Jest to pierwsze wyobrażenie Madonny, jakie przywieźli na Filipiny w 1551 roku Hiszpanie.
Była to już czwarta wizyta Glorii Macapagal Arroyo w Watykanie. W roku 1964 towarzyszyła ojcu, ówczesnemu prezydentowi Filipin, który spotkał się z Pawłem VI. Następnie dwukrotnie została przyjęta przez Jana Pawła II.
Heroiczności cnót sługi Bożej Wandy Malczewskiej dotyczy jeden z 19 dekretów, które promulgowała Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Benedykt XVI upoważnił tę dykasterię do ich promulgowania, przyjmując dziś na audiencji prywatnej jej prefekta, kardynała José Saraive Martinsa.
Wanda Malczewska zmarła w 1896 roku. Była świecką mistyczką, bardzo czynną na polu społeczno-charytatywnym. Urodzona w Radomiu, jako zaledwie 8-letnie dziecko, na własne gorące pragnienie przyjęła pierwszą komunię, co w tamtych czasach było wielką rzadkością. Wcześniej osierocona przez matkę, została przygarnięta przez ciotkę i zamieszkała w jej majątku w Klimontowie. Oddała się całkowicie Bogu przez modlitwę i pracę dla bliźnich. Zabiegała o podnoszenie oświaty wśród ludu. Mieszkańców wsi uczyła czytać i zaopatrywała w książki. Wyszukiwała zdolną młodzież wiejską i przygotowywała ją do szkoły średniej. Jeszcze w podeszłym wieku, gdy mieszkała na plebanii w Parznie, oddawała się z zapałem pracy społecznej i charytatywnej. Gromadziła wokół siebie dzieci i młodzież, troszczyła się o chorych. Tam w wieku 74 lat Wanda Malczewska zmarła w opinii świętości. Starania o wyniesienie jej na ołtarze podjęła już w okresie międzywojennym diecezja łódzka.
Z pozostałych dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 5 dotyczy cudów przepisywanych w stawiennictwu Trojga założycieli zgromadzeń zakonnych z Niemiec, Hiszpanii i Włoch oraz 2 zakonnic, hinduski i włoszki. Dalszych 7 dekretów tej dykasterii stwierdza męczeństwo 148 Hiszpanów z czasów wojny domowej lat 30. oraz włoskiego misjonarza, który poniósł śmierć w roku 1964 w Kongu. Natomiast 6 dekretów dotyczy heroiczności cnót tyluż sług bożych. 4 z nich było Włochami, założycielami zgromadzeń zakonnych, w tym znany XIX-wieczny filozof ksiądz Antonio Rosmini. Pozostali to hiszpańska zakonnica i świecki Niemiec.
Bóg jest naszą mocą.
Naszym gościem jest siostra Maria Franciszka Stępniewska, Felicjanka. Witam serdecznie, siostrę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również.
Siostro, Felicjanki od roku prowadzą misję w Rosji. Jest to pierwsza wasza misja w tym kraju. Do tej pory, jeśli chodzi o kraje byłego Związku Radzieckiego, pracujecie na Ukrainie i w Estonii. Jak to się stało, że siostry Felicjanki wyjechały, także siostra, właśnie do Rosji?
Ogromnie się cieszę, że mogę pracować w katolickiej parafii w trzecim co do wielkości mieście w Rosji, w Niżnym Nowogrodzie. Jesteśmy tam trzy Felicjanki z Warszawy od września ubiegłego roku. Wielokrotnie otrzymywałyśmy zaproszenia z różnych stron Rosji do pracy wśród katolików w katolickiej parafii. Nasza przełożona odpowiedziała na zaproszenie. Zaczęłyśmy pracować w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej w Niżnym Nowogrodzie. Nasza praca to praca duszpasterska. Pośród wielu cerkwi w Niżnym Nowogrodzie znajduje się jeden mały katolicki kościół wybudowany z dawnej stajni dla koni. I to w latach 90. katolicy w Rosji otrzymali od miasta w zamian za budynek, który był dawniej kościołem, ale ponieważ w tej chwili tam znajdują się biura i byłoby bardzo trudno pozbyć się tego budynku, w zamian otrzymali dawną stajnię. Nasz proboszcz jest bardzo z tego zadowolony, ponieważ nawiązuje to do tej prawdy, że Jezus, kiedy przyszedł na świat, narodził się właśnie pośród zwierząt w stajni.
Powiedziała siostra, że w dawnym kościele katolickim znajdują się biura, czyli ten kościół został przejęty przez komunistów.
Na początkach XX wieku były dwa kościoły i dwie parafie katolickie w tym mieście i one zostały zamknięte zaraz na początkach komunizmu w Rosji. Jeśli chodzi o kościół, który znajduje się obok nas, to tam w roku 1927 proboszczem był ksiądz z Białorusi, Antoni Dziemieszkiewicz, i on właśnie w roku 1929 został zabrany do więzienia. Najpierw był w budynku KGB, następnie zginął na słynnych Sołorowkach, gdzie wielu kapłanów i duchownych prawosławnych zginęło, a kościół został zamknięty. Jego rzeczy znalazły się w muzeum, możemy je w tej chwili oglądać. Natomiast jeden kościół został zniszczony, wiemy tylko, w którym miejscu znajdował się ten z XIX wieku kościół, natomiast ten wybudowany już na początku XX wieku został przejęty przez państwo i w tej chwili znajdują się tam biura, a na tym samym terenie, tuż obok, w tej stajni, znajduje się mały kościół katolicki.
Siostro, znamy doskonale historię Rosji, lata komunizmu, lata przymusowej ateizacji. Kim są katolicy, którzy przychodzą do waszego kościoła?
Przede wszystkim to są katolicy, którzy przez ponad 60 lat nie mogli publicznie wyznawać swojej wiary, ukrywali ją, ale jednocześnie nie przeszli do kościoła prawosławnego. Część tych, którzy modlą się z nami, to ci, którzy przez ostatnie lata przybyli do Rosji, z innych terenów byłego Związku Radzieckiego. W naszej parafii z nami również modlą się Ormianie, którzy już od lat mieszkają w Rosji, katolicy, ale jakaś część uczestników naszej modlitwy to studenci z różnych stron świata, studenci katolicy. Jest niewielka liczba Polaków, którzy z radością przyjęli fakt, że wreszcie w ich mieście znajduje się kościół katolicki, że mogą wreszcie publicznie wyznawać wiary.
Przychodzą do was, do parafii, ludzie, którzy przez lata komunizmu nie dali się złamać, wierzyli. Czy były jakieś świadectwa, które siostry budowały z tego, co ludzie opowiadali?
Jeden z Polaków, który założył rodzinę w Rosji po wojnie, opowiadał mi, że ponieważ nie mógł publicznie wyznawać swojej wiary jako katolik, to ukradkiem, nawet przed najbliższymi, słuchał audycji Radia Watykańskiego, żeby podtrzymać swoją wiarę. Ale znam też taką historię ludzi, którzy w miejscowości Perm opowiadali biskupowi swoją historię, kiedy w latach 90. został otwarty ich kościół katolicki. To po poświęceniu kościoła, kiedy razem z biskupem poszli na cmentarz, pokazali grób kapłana, który jeszcze w XIX wieku tam był proboszczem. Oni osobiście nie znali tego człowieka, ale pokazali biskupowi ten grób, opowiadając, że właściwie spotykali się przy tym grobie po to, żeby się modlić i żeby się spowiadać przy tym grobie. Opowiadali również, że czuli taką duchową obecność tego kapłana, radzili się go i że są teraz ogromnie wdzięczni Panu Bogu za to, że wysłuchał ich modlitwy, że mogą modlić się w kościele katolickim nowo wybudowanym.
Siostro, bo paradoksem waszej pracy, można powiedzieć, jest to, że w Rosji pracują polskie siostry,
a kapłan, który prowadzi katolicką parafię, nie jest Rosjaninem, tylko pochodzi z Argentyny, tak?
Tak, tak. To jest ojciec Mario Beverati. Jest Argentyńczykiem, opowiadał swoją historię, jak to się stało, że przyjechał do Rosji. On interesuje się sztuką, kocha ikony rosyjskie i 15 lat temu, będąc we Władzimirie, to jest najbliższa parafia Nisznego Nowogrodu, 300 kilometrów. Właśnie tam nawet pokazywał nam kościół, w którym zrodziło mu się taka myśl, czy czasami Pan Bóg nie chce, aby służył jego ludowi w Rosji. Rozeznawał następnie przez kilka lat ten głos, odpowiedział na to wezwanie wewnętrzne 10 lat temu. Przyjechał do Rosji, widział, jak mało jest kapłanów, jak bardzo trudno znaleźć kościół katolicki, żeby móc się pomodlić, odprawiać mszę świętą. Pracujemy razem, rozmawiamy oczywiście po rosyjsku. Nasza praca obecna to przede wszystkim indywidualne katechezy z ludźmi dorosłymi i grupowe. Tych, którzy przychodzą sami, chcą poznać bardziej wiarę katolicką i decydują się, aby przyjąć sakramenty święte w kościele katolickim.
Czy zdarzyło się, siostrze, że na ulicy ktoś zatrzymał i pytał, kim siostra jest?
Rosja jest przyzwyczajona do widoku sióstr kościoła prawosławnego. Często ludzie patrzą na nas, pytają, skąd przybyłyśmy, wiedzą, że nie jesteśmy z Rosji. Rozmawiamy, od razu poznają po naszym akcencie, że my nie stąd, ale na ogół spotykamy się z dużą życzliwością. Możemy nawet tak przechodząc, czy gdzieś na ulicy rozmawiać o naszej wierze, o Bogu. Ludzie spontaniczne mówią o swojej wierze, pragnieniach głębszego poznania Boga, pragnieniu odnalezienia Boga w swoim życiu.
Siostra mówiła, że odbywa się katecheza dla dorosłych. Czy są też chrzty dla takich ludzi?
Tak, wśród tych, którzy do nas przychodzą, są ludzie jeszcze nieochrzczeni, którzy mówią, że zrodziło się w nich takie ogromne pragnienie życia sakramentalnego, poznania Boga. Przygotowanie trwa przynajmniej rok, to zależy też od osoby i wygląda to w ten sposób, że mają cotygodniowe spotkania, indywidualne bądź grupowe, poznają wiarę katolicką, uczestniczą w naszej modlitwie i później decydują się, czy przyjąć chrzest.
Co zadecydowało o wyborze kościoła katolickiego, który jest na tamtych terenach jednak diasporą? Większość to są ludzie wyznający prawosławie.
Tak.
Co ich przekonało do katolicyzmu?
Najczęściej przykład Ojca Świętego Jana Pawła II. Świadectwo swojej wiary i swojego powołania kapłańskiego dał przykład właśnie jeden z kapłanów, Rosjanin, który zapragnął poznać wiarę katolicką, a następnie rozpocząć przygotowanie do życia kapłańskiego poprzez spotkanie z Janem Pawłem II w Częstochowie w 1990 roku. To był Światowy Dzień Młodzieży. Również są tacy ludzie, młodzi i starsi, którzy coś słyszeli o Kościele katolickim, o naszej wierze. Nie zawsze potrafią do końca wyjaśnić przyczynę. Jedną z przyczyn jest również to, że ich korzenie są katolickie. Przodkowie byli katolikami. Później przez wiele lat nie mogli wyznawać wiary. Niektórzy z ich rodzin poszli do kościoła prawosławnego. Oni by nie chcieli, oni by jednak chcieli zostać katolikami. Ostatnio mam przykład takiego młodego człowieka, ma 23 lata. I właśnie kiedy go zapytałam, co zdecydowało o tym, że przyszedł sam i chce zostać katolikiem, on właśnie mówi, że odkrył, że przodkowie byli katolikami. Niestety czasy komunizmu sprawiły to, że oni nie mogli wyznawać swojej wiary publicznie, a teraz jest ta możliwość i pragnie być katolikiem.
Siostro, czy ludzie, którzy przychodzą do was do kościoła, angażują się w życie kościoła, pomagają? Czy to jest takie troszeczkę korzystanie z tego, co kościół daje?
Jest taka grupa bardzo aktywnych, zaangażowanych w życie tego kościoła i robią bardzo dużo. Sprzątają, organizują spotkania. My jesteśmy taką małą wspólnotą katolicką, więc bardzo wychodzą nam takie agapy po mszy świętej.
Ile przychodzi na taką mszę osób?
No, w niedzielę około 150 osób. Także organizujemy takie spotkania. Na przykład Wielkanoc, kiedy świętowałyśmy Paschę, która skończyła się około północy, to następnie była agapa dla tych, którzy chcieli zostać, którzy coś przynieśli ze sobą, żeby dzielić teraz swoją radość przy stole. To było w nocy. Również tak było po pasterce.
Siostro, wspólna liturgia, katecheza, czym jeszcze zajmują się na parafii Felicjanki?
Spotykamy się też z ubogimi, z biednymi, którzy przychodzą do naszego kościoła. Od lipca ma być otwarty nowy punkt Caritas, pomocy najbiedniejszym. W tej chwili ta pomoc była sporadyczna, również dlatego, że nie bardzo było takie specjalne miejsce, żeby móc przyjąć tych ludzi. W tej chwili już nasz proboszcz wybudował w podziemiach kościoła taki mały punkt Caritas. Myślimy, że od lipca, kiedy będzie otwarty, będziemy mogli spotykać się z tymi ludźmi, rozmawiać, pomagać im nie tylko materialnie, ale i duchowo. Odwiedzamy również chorych, przynosimy im komunię świętą. także ci chorzy, którzy wyrażają takie pragnienie, są objęci opieką duchową. Sytuacja ich jest na pewno ciekawa, bo najczęściej ci ludzie znajdują się wśród członków rodziny, którzy są wyznania prawosławnego bądź niewierzący. Ale atmosfera ogólnie jest taka ekumeniczna, bardzo życzliwa. Modlimy się wspólnie z tymi chorymi. Również ci prawosławni członkowie rodzin z nami się modlą. Bywa tak, że czasami jest msza święta odprawiana w ich domu. Oni nas bardzo wspierają modlitwą. Mamy też kontakt telefoniczny z nimi.
Siostro, punkt Caritas to jest w jakiś sposób odpowiedź na potrzeby danego terenu. Są biedni, są potrzebujący, więc pomagamy, otwieramy punkt Caritas. Jakie według siostry, patrząc z perspektywy tego roku, są jeszcze inne potrzeby, którym siostra jakby miała środki, możliwości, chciałaby sprostać?
Na pewno chciałabym, i to jest naszym pragnieniem, dotrzeć do dzieci ulicy.
Czy jest to duży problem?
W naszym mieście, trudno powiedzieć procentowo, jaki to jest problem, ale widać te dzieci na ulicy. Mamy już doświadczenie spotkań z tymi dziećmi. Myślę, że większy problem jest zwłaszcza w zimie, kiedy one uciekają z domów dziecka, uciekają z domów, szukają jakiegoś takiego kąta w drugim mieście, proszą o pieniądze i chcą w ten sposób przetrwać, byleby nie być u siebie, w swojej rodzinie czy w domu dziecka. Na pewno jakaś szczególna pomoc potrzebna jest narkomanom. Są również ludzie samotni. Do nich też by trzeba dotrzeć. Naszym pragnieniem jest dotrzeć do katolików, którzy jeszcze nie wiedzą, że jest Kościół katolicki, o których dowiadujemy się dopiero po ich śmierci, że oni byli katolikami. Myślę, że ten czas, ten rok jest czasem takiego rozeznawania i poszukiwania tych ludzi.
27 lat przed wyjazdem do Rosji i rok w Rosji. Czego ten rok siostry nauczył, czy zmienił? W jaki sposób patrzenie na siostry, życie zakonne, na posługę?
Zawsze wielkim moim pragnieniem było pracować, służyć w kościele w Rosji. I tak nie do końca umiałam powiedzieć dlaczego, dopóki tu nie przyjechałam. Kiedy natomiast przyjechałam do Rosji, zobaczyłam, jaka jest ogromna potrzeba pracy wśród tych małych wspólnot katolików. Jak bardzo potrzebują obecności kapłana i sióstr. Jak bardzo potrzebują świadectwa wiary, pomocy, aby pogłębiać ich wiarę. Poznawać Pismo Święte, wiarę katolicką, pomagać im modlić się, patrzeć w przyszłość z nadzieją. To jest moja ogromna radość, że Pan Bóg odpowiedział na to ukryte pragnienie i pokazał mi zadania, jakie stawia przede mną i przed nami tej parafii, gdzie jesteśmy.
A czego siostrę ten rok nauczył?
Wzywa mnie, tak bym powiedziała, do radosnego służenia, otwierania się na ludzi innych wyznań, większej pracy ekumenicznej. Może takie pierwszorzędne zadanie, jakie odczytuję, to modlitwa za ludzi, z którymi się spotykam, którzy przychodzą i proszą o różnego rodzaju pomoc. Ta modlitwa stała się taka bardziej żywa i pogłębiona, może właśnie przez to, że tam jesteśmy, że jesteśmy wśród tych ludzi.
Siostro, rok niełatwej pracy, ale siostry bije entuzjazm. Widać, że siostra też tą pracą została umocniona, ubogacona. Tak jak powiedziałyśmy na początku, pierwsza placówka Felicjanek w Rosji, ale nie pierwsza w krajach byłego Związku Radzieckiego. Powiedzmy jeszcze coś o obecności sióstr Felicjanek na Ukrainie i w Estonii. Gdzie pracujecie i czym się zajmujecie?
Felicjanki pracują w Estonii około 15 lat i około 10 lat na Ukrainie. Zajmują się pracą duszpasterską. Pojechały również, aby odpowiedzieć na potrzeby duchowe katolików w tych krajach, ale może nie tylko katolików. Myślę, że wielkim wezwaniem do pracy ekumenicznej jest praca sióstr Felicjanek w Estonii. Pracują wśród chorych i samotnych, odwiedzają tych chorych, wspierają ich. Jeśli potrzeba, to zapraszają kapłana prawosławnego do chorego. Nie pytają o wyznanie, służą tak, jak ta pomoc jest im potrzebna. Na Ukrainie siostry pracują przede wszystkim wśród dzieci, zorganizowały ochronki dla dzieci i wśród katolików. Ci wszyscy ludzie okazują ogromną radość z obecności sióstr, z ich świadectwa życia, z pomocy, jaką im okazują.
Ja serdecznie siostrze dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że naszym gościem była siostra Maria Franciszka Stępniewska, Felicjanka, pracująca w Rosji. Bóg zapłać, siostro.
Bóg zapłać, dziękuję.
Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.